Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. 23 maja Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze organizuje dużą konferencję Zrozumieć dziecko z FAST, czyli jak alkohol może wpłynąć na zdrowie dziecka. W dzisiejszej audycji Lucyna Poźniak, kierownik biura, będzie odpowiadać na pytania związane z tym tematem. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed rozmową wysłuchamy socjolog dr Dorotę Szaban, która robiła badania na temat kondycji zdrowotnej młodzieży gimnazjalnej w Wielkopolsce i w naszym regionie, w województwie lubuskim.
Pierwsza podstawowa kwestia, która zwykle w tego typu badaniach jest poddawana ocenie, to jest kwestia samooceny własnego zdrowia, traktowanego jako pewien konstrukt złożony zarówno z tej kondycji fizycznej, jak i psychicznej, ale także samoocena własnego samopoczucia w ciągu ostatnich 30 dni. Swoje samopoczucie uczniowie, którzy brali udział w badaniu, oceniają generalnie jako dobre. Można zauważyć, że ponad 64% deklarują swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub raczej dobry, w tym bardzo dobry to jest co piąty badany uczeń. Znacznie lepiej swoje samopoczucie oceniali uczniowie z województwa lubuskiego niż ci z Wielkopolski. Jeśli chodzi o samoocenę zdrowia, to sytuacja wygląda podobnie. Zdrowie oceniane jest jako dobre lub bardzo dobre przez ponad 74% badanych uczniów. Tutaj znowu lepiej oceniają swój stan zdrowia uczniowie lubuscy i lepiej oceniają swój stan zdrowia chłopcy. To jest pierwszy ze wskaźników, który generalnie pokazuje, że chłopcy w tym wieku tą swoją kondycję emocjonalną czy psychiczną oceniają zdecydowanie lepiej niż dziewczynki, co będzie znajdowało potwierdzenie w dalszych wynikach. Warto podkreślać, że jeśli w ogóle mówimy o kondycji zdrowotnej, to mówimy o dwóch rodzajów wskaźników. Jedne pokazują te dobre strony, mówimy wtedy o wskaźnikach pozytywnych, drugie te akcentują bardziej te oceny negatywne, pokazując wskaźniki właśnie tego typu. Jeśli w ten sposób będziemy przyglądać się tym wynikom, no to mamy tutaj około 2% uczniów, którzy w jakikolwiek sposób oceniają swój stan zdrowia bądź samopoczucie źle. Symptomy depresji. Mówi się o tym w mediach, generalnie w priorytetach unijnych. Pojawia się problem depresji, czy jakby coraz częściej występujących depresji wśród właśnie młodych osób. Mówi się o tym, że właśnie ta druga dekada życia, tutaj mamy przykład 15-latków, czyli osoby w połowie tej dekady, jeśli nie zostają w jakikolwiek sposób rozpoznane i zaleczone, to skutkują jakby późniejszymi problemami w życiu dorosłym, a to jest de facto nasze przyszłe dorosłe pokolenie, więc troska o kondycję psychiczną tych osób jest bardzo ważna. Zapytałyśmy o to, jak często pewne negatywne elementy i pozytywne przydarzało się uczniom. Warto zauważyć, że wśród tych problemów najbardziej symptomatyczne i najczęściej pojawiające są problemy, czy deklaracje problemów ze snem i z koncentracją, które jakby no, też są bardziej charakterystyczne dla osób właśnie na tym etapie dorastania i w tym etapie szkolnym. Jeśli byśmy to zsumowali, to można powiedzieć, że wśród badanych uczniów około 15% wskazuje na występowanie określonych objawów depresji i tutaj dwukrotnie częściej, bez względu na województwo, bez względu na typ miejscowości, bez względu na jakąkolwiek inną charakterystykę, częściej dotyczy to dziewczynek. Ponieważ mówimy o wieku dorastania, który generuje bardzo wiele problemów zarówno szkolnych, jak i domowych, jak i rówieśniczych, zapytaliśmy o to, w jaki sposób ci młodzi ludzie radzą sobie ze stresem, czy są w stanie poradzić sobie z tym stresem sami, a jeśli nie, to kogo proszą o pomoc. Mamy trzy rodzaje problemów, o które zapytaliśmy. Tak jak mówiłam, problemy w domu z rówieśnikami, problemy w szkole. Młodzież, ta badana, wskazuje, że ona sobie sama jest świetnie w stanie poradzić z własnymi problemami. Oczywiście to są autodeklaracje uzyskiwane w trakcie ankiety audytoryjnej, tak w szkole, to też jakby może wpływać na wysokość tych słupków. Ale pojawiają się te problemy, więc do kogo ci gimnazjaliści zwracają się w sytuacji pojawienia się tych problemów? Do trzech kategorii podmiotów. To są rodzice, to są rówieśnicy I to są przedstawiciele instytucji, czyli szkoły, głównie tutaj pedagog, bądź nauczyciel, bądź psycholog szkolny. To są te osoby, do których się uczniowie zwracają. Ale jest diametralna różnica we wskazaniach dziewczynek i chłopców. Chłopcy bardzo często deklarują, że w ogóle taka sytuacja ich nie dotyczy i oni nie mają potrzeby zwracać się do kogokolwiek, bo sami sobie są w stanie radzić z tym problemem. Dziewczynki, w zależności od typu problemu, albo częściej sięgają po poradę rodziców, albo rówieśników. Jeśli te problemy dotyczą rówieśników, to dziewczynki nie mają z tym problemu, żeby pójść z tymi swoimi koleżankami, przyjaciółkami porozmawiać. Chłopcy jakby rezygnują z tego typu rozwiązań i częściej zwracają się do rodziców. Jak sobie ta młodzież radzi ze stresem? Zapytaliśmy o to, w jaki sposób, co ci młodzi ludzie robią w sytuacji, kiedy się bardzo mocno czymś denerwują. Trzy odpowiedzi bez względu na płeć pojawiały się najczęściej. To są generalnie jakiekolwiek kontakty z rówieśnikami, kolegami, koleżankami, ewentualnie rozwijanie własnych hobby. Jest duża, kolejny raz, różnica we wskazaniach dziewcząt i chłopców. Chłopcy częściej niż dziewczynki, dwukrotnie częściej niż dziewczynki wskazują, że ich sposobem na stres jest sport. Ewentualnie słuchanie muzyki, które mieściło się w ramach kategorii robię coś innego. Dziewczęta natomiast zdecydowanie częściej niż chłopcy właśnie wskazują na tych rówieśników, ale także wskazują na to, że częściej sięgają po słodycze i częściej jedzą więcej. To są takie odpowiedzi bardzo symptomatyczne, które mogą jakby w ciągu dalszej dyskusji tak prowadzić do tego, z jakimi zaburzeniami, tymi o charakterze już zachowań tych jakkolwiek ryzykownych, bądź takich, które mają charakter destrukcyjny, młodzież się styka. Cele życiowe. Zapytałyśmy o to po to, żeby ustalić, co jest dla młodzieży ważne, ale w takim kontekście niezaspokojenie czego mogłoby generować duże problemy. Na liście kilku możliwości uczniowie mieli możliwość wskazania trzech odpowiedzi, które są najczęstsze. Nie ma różnic we wskazaniach dziewcząt i chłopców. Te najpopularniejsze: rozwijanie talentów tudzież swoich zainteresowań, akceptacja ze strony rówieśników i akceptacja ze strony rodziców. Takie cele, które związane są z posiadaniem gadżetów, które są wyznacznikiem młodości, które są z pewną atrakcyjnością własną związane, znajdują się w tej hierarchii zdecydowanie niżej. Kondycja emocjonalna. To było pytanie złożone z 22 stwierdzeń dotyczących własnego obrazu tych ludzi. One były na takiej skali od bardzo siebie lubię do bardzo siebie nie lubię, poprzez różne elementy dotyczące różnych wymiarów. Na podstawie analizy czynnikowej wyróżniłyśmy jakby takie cztery typy, za pomocą których da się scharakteryzować pod względem emocjonalnym młodzież. Te typy nazwałyśmy zadowolonym z siebie optymistą, racjonalnym planerem, niespokojnym zazdrośnikiem i smutnym pesymistą. One pokazują dość optymistyczny obraz, to znaczy większość uczniów, którzy wzięli udział w tym badaniu, można określić jako zadowolonych z siebie optymistów. Oni siebie lubią, oni są zadowoleni ze wszystkiego, co robią. To są osoby ciekawe świata, lubiące podejmować ryzyko i tak dalej. Ale są duże różnice, jeśli chodzi o wskazania dziewcząt i chłopców i o wskazania uczniów lubuskich i wielkopolskich. Jeśli weźmiemy pod uwagę to województwo, to zdecydowanie większymi optymistami są Lubuszanie. Mieszkańcy wielkopolscy, ci uczniowie, którzy brali udział w tym badaniu, zdecydowanie częściej deklarują siebie jako ci smutni pesymiści. Dziewczynki również częściej ten pesymistyczny obraz siebie pokazują. One są pełne niepokoju, pełne obaw przy podejmowaniu różnych decyzji, szczególnie takich, które jakby nie wynikają z ich pewnych planów na życie. Chłopcy natomiast zdecydowanie częściej są zadowoleni, są optymistami i racjonalnie planują każdy swój następny krok.
Ale większość gimnazjalistów ma problemy z koncentracją i z zasypianiem. Z tego, co czytałem, właśnie ten efekt może być spowodowany faktem picia alkoholu w czasie ciąży, tak, przez mamy. Przypomnę, że w studiu gościmy panią Lucynę Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
No ma pan rację, rzeczywiście tak jest, ale jest wiele zewnętrznych czynników, czy to biologicznych, chemicznych, czy też fizycznych, które mogą spowodować czy są skutkiem, mogą spowodować skutki właśnie w postaci braku koncentracji u dzieci. Ja przyszłam tutaj do studia opowiedzieć Państwu o tym, jak ważna jest ta koncentracja, ta konferencja nasza, która odbędzie się 23 maja, której tytuł brzmi, hasło Zrozumieć dziecko z FAST.
Co to jest ten FAST, żeby wyjaśnić?
FAST to jest spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i jest to nieuleczalny, niegenetyczny zespół chorobowy, który może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
I jak rozpoznać ten zespół?
No jest to rzecz bardzo trudna, dlatego że sam FAST to jest bardzo szerokie spektrum różnych cech, ale najbardziej takim, powiedzmy sobie... najbardziej widocznym i takim specyficznym rodzajem FAST jest FAS, czyli tak naprawdę płodowy zespół alkoholowy. Poza tym istnieje jeszcze niepełny FAS tak zwany i tak zwany AR-ND.
No ale
wspólnym, niezmiennym i, że tak powiem, elementem wszystkich tych powiedzmy określanych jako zaburzenia jednostek jest alkohol.
No ale czym się charakteryzują to? Bo powiedziała pani na razie nazwy.
FAST charakteryzuje się przede wszystkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniami rozwoju fizycznego i psychicznego. Zaburzeniami w zachowaniu właśnie. Niedorozwojem umysłowym, chociaż tutaj różne są opinie na ten temat. Nadpodbudliwością psychoruchową. Wadami rozwojowymi. A skutkami tego wszystkiego jest na przykład, są trudności w uczeniu się, to są trudności związane z koncentracją uwagi, z pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów.
Z zasypianiem różnego, też?
Z zasypianiem na przykład, koordynacją ruchową, to są zaburzenia mowy, relacje z ludźmi.
Przypomnę, że telefony także są nasze czynne. 68-324-2255, 801-327-462. Mamy telefon, halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Ja mam pytanko, bo słyszałem kiedyś o czymś takim, że matki, które zażywają alkohol podczas ciąży, bo tego się tyczy temat, tak?
Tak.
Dobrze zrozumiałem.
Tak.
No to jeśli chodzi o te cechy, to podobno taką cechą, jeżeli, że tak kolokwialnie powiem, mama daje w palnik, fest podczas ciąży, to często dzieci się rodzą z szerokim rozstawem oczu, czyli
tak.
Odległość od oka do oka jest bardzo szeroka i to jest podobno cecha, po której można poznać, że, no, że gdzieś tam matka no, troszkę przegięła, nie? I pytanie teraz do specjalistki, czy faktycznie jest to potwierdzone i czy są inne jakieś choroby, które mogą się tego tyczyć, żeby niekoniecznie taką osobę zakwalifikować do jakiegoś zespołu poalkoholowego? Czy są jakieś inne przesłanki mówiące o tym, że ten rozstaw może być szeroki, czy to tylko ze względu na alkohol i czy faktycznie tak jest? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. 68, przypomnę jeszcze telefony, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Bardzo proszę.
Rzeczywiście ma pan rację. Jedną z cech, którą pan wymienił, a jest to cecha, która jest to charakterystyczne, to są tak zwane cechy, zmiany dysmorficzne twarzy. Właśnie FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, który jest najbardziej widocznym i najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem z grupy FAS, charakteryzuje się pewnymi cechami. Jest to zahamowanie wzrostu w okresie płodowym i później w wieku dojrzewania. Charakterystyczne są właśnie te zmiany dysmorficzne, o których wspomniałam. I jest to, są to wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, jest to szeroki zestaw, rozstaw oczu, są to takie nisko osadzone uszy, brak na przykład płytki paznokciowej albo w specyficzny sposób jest ona ukształtowana. Brak górnej czerwieni wargowej, brak też wargi górnej. To jest taki charakterystyczny właśnie element. No i trzecim takim głównym elementem jest nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego. Ma pan też rację, że trudno jest zakwalifikować kogoś, kto ma szeroki rozstaw oczu, czy powiedzmy przypisać mu, czy posiada jeden z tych elementów, przypisać mu, że jest, że powiedzmy jest dzieckiem, czy powiedzmy osobą dorosłą, której matka w czasie ciąży piła alkohol. Takie cechy może mieć każdy z nas. Powiedzmy, jest to genetyczne, czy powiedzmy w jakiś inny sposób, jakąś inną chorobę.
Tylko zespół tych cech może
sugerować. Ale zespół cech może sugerować, że w wieku prenatalnym matka takiej osoby, czy takiego dziecka spożywała alkohol. Czyli była tak zwana ekspozycja płodu na alkohol.
Ale proszę powiedzieć, o czym my mówimy, bo niektórzy lekarze zachęcają do tego, żeby na przykład lampkę wina wypić, bo to dla polepszenia jakości krwi, bo dla lepszego kurażu, że to nie zaszkodzi na przykład odrobina, że tak powiem, alkoholu. Natomiast, bo tutaj mówimy o spożywaniu alkoholu. Czym jest różnica? Czy w ogóle nie pić, czy rzeczywiście te drobne ilości mogą nie zaszkodzić, a pomóc?
To znaczy, jeśli chodzi o okres ciąży, to absolutnie jedynie abstynencja, 100% abstynencja jest jak gdyby takim miernikiem tego, że nie urodzi się dziecko z obszaru fast. Natomiast każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu, nawet to ten niewinny kieliszek wina może spowodować nieodwracalne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u takiego dziecka, które znajduje się w łonie matki. I naprawdę te zalecenia lekarzy, no powiedzmy sobie, myślę, że już w tej chwili nie ma miejsca na tego rodzaju zalecenia. Myślę, że lekarze powinni już wiedzieć o tym, że nawet najmniejsza ilość takiego alkoholu wypitego w trakcie ciąży, a nawet mało tego, na 3 miesiące, jeśli ktoś planuje dziecko, para małżeńska, czy powiedzmy kobieta planuje zajście w ciążę, na 3 miesiące przed zajściem w ciążę powinna wystrzegać się picia alkoholu.
A mężczyzna?
Myślę, że mężczyźni, są tu mniej badania rozpowszechnione w tym kierunku, ale przyjmuje się, że również kondycja mężczyzn ma wpływ później na zdrowie potomka.
Czy to jest w jakiś sposób udokumentowane?
To znaczy na świecie
są badania właśnie?
Na świecie są prowadzone badania w tym zakresie. Nie będę tutaj państwa zanudzała, bo są angielsko brzmiące nazwy tych badań. To są skomplikowane dosyć procedury, które są przeprowadzane i przez psychologów, neurologów. Całe, że tak powiem, zespoły specjalistów. Ale jest stwierdzone, że nawet najmniejsza ilość alkoholu, które kobieta spożywa w trakcie ciąży, może spowodować, że urodzi dziecko, które będzie miało później olbrzymie problemy w życiu. Najpierw tym wczesnym, później w wieku szkolnym i już później jako człowiek dorosły.
Czyli jest wiadomo, ile dzieci właśnie jest, no, że tak powiem, zagrożonych tym wystąpieniem tych związków, niedobrych związków z fast.
W Polsce było przeprowadzone jak dotąd jedno jedyne badanie dotyczące dzieci z FAST. Przeprowadziła je Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, tak zwana PARPA. Tym badaniem było objęte 2500 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. No i proszę państwa, wyniki niestety, ale są przykre dla nas tutaj, dlatego że okazuje się, że praktycznie rzecz biorąc na 1000 dzieci rodzi się 4 osoby na 1000 posiadają pełnoobjawowy FAS, natomiast wszystkie zaburzenia z grupy FAST posiada nie mniej niż 20 osób na 1000. Więc jest to olbrzymia liczba. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o na przykład o osoby, które rodzą się z zespołem Downa, jest tych osób tylko 1 na 1000, czy też dzieci autystyczne, ich się rodzi 15 na 1000 osób. Więc proszę zobaczyć, jaka tu jest olbrzymia liczba tych dzieci. Najtrudniejszą sprawą jest diagnoza i rozpoznanie, że to są dzieci właśnie z FAST, bo jest to bardzo wieloznaczne, trudne, a co najważniejsze, badania są w Polsce prowadzone w niewielu ośrodkach.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że gościem audycji jest pani Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. A rozmawiamy o FAST, czyli o spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. To zaburzenia rozwoju występujące u dzieci, matek pijących alkohol w czasie ciąży. I to nie znaczy, że muszą, że tak powiem, mocno ten alkohol spożywać. Wystarczy, jak pani powiedziała przed chwilą, kieliszek wina nawet i to może spowodować konsekwencje dla dzieci. W jaki sposób diagnozować, czy to dziecko rzeczywiście ma tego rodzaju zaburzenia?
Znaczy, i z tym jest właśnie cały problem, dlatego że badania diagnostyczne wymagają bardzo dużego doświadczenia z uwagi na podobieństwa występujące pomiędzy FAST-em, a także innymi jednostkami chorobowymi. FAST i ARND diagnozowane są jako przewlekłe zaburzenia rozwojowe i neuropsychiatryczne. I tutaj jest istotną rzeczą, żeby wykluczyć, zanim zacznie się diagnozować FASD, czy powiedzmy dzieci właśnie z tego obszaru, czy też już takie, które posiadają FAS, wykluczyć należy inne choroby. Jest to na przykład zespół Cornelii de Lange, czy zespół Williamsa.
Są specjaliści w naszym regionie, którzy potrafią to...
No, obawiam się, że niestety w naszym regionie takich specjalistów nie ma. Jest u nas w Zielonej Górze poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gdzie dowiedziałam się, że jest zespół specjalistów, którzy są w stanie ewentualnie, powiedzmy, zdiagnozować występowanie takiego zespołu u dziecka. Natomiast jeśli chodzi o samą terapię, o powiedzmy bardzo dokładne zdiagnozowanie, trzeba pojechać gdzieś w Polskę.
Szukać po prostu
pomocy. I tu mogę, jeśli ktoś będzie zainteresowany, Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze dysponuje takimi informacjami dokładnymi.
Ale wspomniała pani, że to jest nieuleczalne, tak?
Tak.
Czyli można tylko ewentualnie w jakiś sposób załagodzić, tak, te skutki?
Jak na wstępie powiedziałam, FAST to jest uszkodzenie centralnego ośrodka nerwowego, zatem mózgu. Więc jeśli ten mózg jest co prawda, tak jak mówią specjaliści, bardzo plastyczny, czyli jest w stanie poprzez ćwiczenia, terapię w pewien sposób zastąpić to, co zostało w początkowym etapie
uszkodzone.
Natomiast całkowite wyzdrowienie takiego dziecka, które po prostu zostało poddane w okresie prenatalnym ekspozycji na alkohol, po prostu nie jest możliwe. I najlepszą możliwością uniknięcia takiej zachorowalności takiego dzieci na tego rodzaju chorobę, bo to jest choroba, to jest całkowita abstynencja kobiet w trakcie ciąży.
Przypomnijmy także, że panów także to dotyczy, zwłaszcza
tak
tych rodzin, które planują ciążę i to 3 miesiące przed, że tak powiem, planowaniem trzeba już unikać alkoholu postaci.
Może ja też wspomnę, jakie szkody wywołuje alkohol, działając właśnie na centralny układ nerwowy, bo myślę, że to jest takie bardzo obrazowe. I to chodzi właśnie o to okazjonalne picie alkoholu, bo najczęściej kojarzy nam się picie alkoholu z patologią społeczną. Natomiast nic bardziej mylnego. W przypadku tego zespołu FAST wystarczy okazjonalne spożycie alkoholu przez matkę w ciąży i możemy się niestety obudzić w momencie, kiedy takie dziecko się urodzi, z taką oto świadomością, że mamy dziecko ciężko chore, z którym będziemy przez całe życie mieli naprawdę bardzo poważne problemy. I teraz, dlaczego to się tak dzieje? Podczas ekspozycji płodu, zatem mózgu takiego, powiedzmy, dziecka pozostającego jeszcze w brzuchu mamy, następuje śmierć komórek mózgowych i przyjście na świat takiego dziecka z mniejszą liczbą komórek nerwowych i mniejszym mózgiem. Następuje migracja komórek do niewłaściwych obszarów. Te komórki w trakcie tworzenia nie trafiają tam, gdzie powinny podjąć swoje działanie w okresie późniejszym, a trafiają do obszarów, które nie są celem tej migracji. Zatem w momencie, kiedy mózg się tworzy przez cały okres,
powiedzmy, pijąc alkohol zakłócamy
całkowicie rozwój tego centralnego ośrodka nerwowego. Poza tym tworzą się w tym czasie, kiedy dziecko jest w brzuchu mamy, a kobieta pije alkohol, następuje tworzenie się niewłaściwych połączeń pomiędzy neuronami, co wpływa na odbiór świata przez takie dziecko w zupełnie inny sposób, niż my sobie to wyobrażamy. Na przykład takie dzieci mają niezwykle podwyższony próg bólu. One zupełnie inaczej zachowują się niż normalne, zdrowe dzieci. Aczkolwiek bardzo trudno jest czasami, jeśli to są dzieci, u których nie jest zdiagnozowana ta najcięższy stopień, że tak powiem, czyli ten zwany FAS, tylko należą do obszaru FASD, czyli FAST, bardzo trudno jest czasami stwierdzić, że to są dzieci, które były w okresie prenatalnym wystawione na działanie alkoholu. Także tutaj naprawdę zalecam bardzo daleko idącą ostrożność i całkowite wykluczenie alkoholu podczas ciąży.
Mam nadzieję, że teraz mamy przyszłe, które nas słyszą, zaraz odstawią te wszystkie
butelki. Mam nadzieję,
butelki.
Że nie przestraszę wszystkich za bardzo, ale naprawdę jest to rzecz bardzo, bardzo istotna. I o tym wszystkim będzie mowa właśnie na naszej konferencji.
To jest 23 maja, tak?
I chciałabym powiedzieć, że na tą konferencję została zaproszona grupa specjalistów, która w tym obszarze wiedzy ma najwięcej do powiedzenia w Polsce, bo będzie pani Teresa Jadczak-Szumiło, która jest prekursorem razem z profesorem Urbanikiem, jeśli chodzi o dzieci, których dotyczy FAST. Będzie pan Krzysztof Liszcz, który sam wychowuje dzieci jako rodzina zastępcza, adopcyjna z tym zespołem. Jest bardzo znanym psychiatrą w tym zakresie. Prowadzi terapię. Pani Teresa zresztą oczywiście w swoim ośrodku w Żywcu również. Będzie również specjalistka PARP-y, pani Borkowska, która też nam opowie bardzo ciekawe rzeczy o tych schorzeniach, o tym po prostu zespole. Poza tym cieszymy się bardzo, że mamy tak liczny akces. Po prostu rozpuściliśmy wici, że taka konferencja się odbędzie i proszę sobie wyobrazić, że już nie mamy miejsc. Więc cieszymy się bardzo, że świadomość tego, że jest to tak temat ważny społecznie, przedostała się do powszechnej świadomości. Ludzie chcą się kształcić, osoby, które mają kontakt z rodziną, z dziećmi, wiedzą, że jest to temat niezwykle istotny.
Świadomość lekarzy jest też wysoka w tej materii?
Tu bym miała, że tak powiem, trudno mi jest tutaj w tym przedmiocie cokolwiek powiedzieć, ale jeśli w dalszym ciągu będziemy spotykać się z takimi zaleceniami lekarskimi, że kieliszeczek wina na podwyższenie hemoglobiny jest najlepszym elementem na podwyższenie tych wyników, czy też powiedzmy na rozluźnienie, no to obawiam się, że no nie wiem, nie chcę tutaj zabierać może głosu na ten temat. Natomiast przyznam się, że bardzo duża jest świadomość wśród pielęgniarek i te młode pielęgniarki, które kształcą się na naszym tutaj uniwersytecie i kierunku pielęgniarstwa, myślę, że mają już w tej chwili znaczną wiedzę na ten temat.
Państwo jako Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zajmują się nie tylko tym tematem, ale wszystkimi związanymi z uzależnieniami, tak?
Tak, nasze biuro jest Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Realizuje miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejski program program przeciwdziałania narkomanii. Te programy są uchwalane przez Radę Miasta. Mamy swój budżet, który pochodzi z tak zwanego korkowego.
Czyli to jest procent od ilości zakupów.
To jest procent od ilości powiedzmy zakupionego alkoholu. I rzeczywiście nasz program jest bardzo szeroki. Przede wszystkim kierujemy swoje działania w kierunku dzieci i młodzieży, nawet tej przedszkolnej, do świetlic socjoterapeutycznych, a również do tych wszystkich osób, które z dziećmi i z młodzieżą, z dorosłymi, z dziećmi przedszkolnymi mają kontakt. Zatem są to pedagodzy w naszych szkołach, psycholodzy, to są pracownicy socjalni, to są kuratorzy sądowi. Wszyscy ci, którzy z rodziną i dziećmi mają kontakt, którzy mają wpływ na ich rozwój. Także tutaj do wszystkich kierujemy swoją ofertę. Poza tym samo biuro prowadzi szereg działań dla mieszkańców Zielonej Góry, którzy mają problemy z substancjami psychoaktywnymi, czyli alkoholem, czy też narkotykami, dopalaczami.
Duża to jest grupa?
Spora.
Spora.
Spora grupa, tak. W biurze przyjmują w zasadzie każdego dnia. Przyjmuje psycholog, przyjmuje prawnik, przyjmuje specjalista terapii uzależnień. Są prowadzone superwizje dla osób, które mają kontakt z dziećmi, mają taki syndrom wypalenia zawodowego. Są tam bardzo dobrzy, wysokiej klasy specjaliści, którzy przyjmują u nas w biurze osoby potrzebujące. Także i co najważniejsze, nie ma żadnych zapisów. Ta pomoc jest anonimowa i bezpłatna.
A jeżeli chodzi o wydarzenia, bo wspomniała pani, że organizujecie także oprócz tej konferencji również inne ważne i skutecznie działające profilaktycznie wydarzenia.
Znaczy rzeczywiście, jest bardzo, bardzo dużo różnych kampanii, które są realizowane przez nasze biuro. To jest chociażby kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, są to bezpieczne wakacje, narkotyki to mnie nie kręci, dopalam się sobą. Jest cała masa takich kampanii. Jest też szereg działań skierowanych na przykład do przedszkoli. W tym roku rozpoczęliśmy działania z przedszkolakami. Szkoda, że tylko 13 z ponad 30 przedszkoli zgodziło się na przeprowadzenie takiej akcji profilaktycznej, która jest w całości tak naprawdę finansowana przez z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To są scenariusze, które zaoferowaliśmy pracownikom przedszkoli, paniom, które pracują z dzieciakami. Chcemy je w jak najszerszym zakresie przeszkolić te dzieci, żeby w wieku szkolnym, czy zanim trafią do szkół, potrafiły powiedzieć asertywnie nie, jeśli zetkną się z czymś, co będzie im się kojarzyło, co nie jest zdrowe, co jest podejrzane, nauczyć je rozpoznawać to, co może być dla nich zagrożeniem.
Czyli użycie asertywności dzieci.
Tak jest, jak najbardziej.
No i możecie pokazać także, w jaki sposób człowiek widzi po alkoholu czy po narkotykach, tak?
Tak, oczywiście. Tutaj w biurze jest cały zestaw tak zwanych alkogogli i narkogogli, czyli to jest taki rodzaj okularów, przez które można zobaczyć, jak zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu, czy też zażyciu narkotyków. Z tej oferty korzystają szkoły w trakcie godzin, powiedzmy, wychowawczych, czy też swoich programów profilaktycznych. Korzystają z tych właśnie dobrodziejstw i ułatwień. Myślę, że zaskoczenie jest bardzo wielkie u dzieciaków, jeśli założy sobie taki młodzieniec w wieku na przykład 12 lat takie alkogogle czy też narkogogle i próbuje na przykład włączyć komórkę. No jest to raczej bardzo utrudnione i wtedy widzi, w jaki sposób narkotyki czy powiedzmy alkohol działa na organizm.
Jest przełożenie wprost właśnie w postawy dzieci, które uczestniczą w tych programach na rodziców tych dzieci?
Czasami zdarzają się różne śmieszne historie. Znam taką opowieść jednej z pań pedagog ze szkoły, kiedy właśnie po takiej pogadance, czy też powiedzmy jakimś takim działaniu, w którym przybliżana była dzieciom sprawa picia alkoholu przez rodziców wtedy, której się nie dzieli, została na stole postawiona butelka wina i mama, właśnie pani pedagog chciała nalać niewielką ilość alkoholu, chcieli się rodzice do obiadu napić takiego wina. Dziecko po prostu zareagowało ekstremalnie, było przestraszone. No ale później oczywiście perswazyjnie mama potrafiła jako pedagog wytłumaczyć, że jest to niegroźne. Po prostu trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć ile.
I jak wytłumaczyć to dziecku.
I jak wytłumaczyć to w sposób przystępny i taki, żeby nie było ono później, powiedzmy, przestraszone.
Powiedziała pani, że już 23 maja macie tę konferencję dotyczącą FAST. A jakie efekty spodziewacie się? Czy to będzie jakieś opracowanie, czy będzie zalecenia na przykład adresowane do lekarzy, czy do tego typu ośrodków, które pani prowadzi?
To znaczy przede wszystkim celem tej, bo to już jest któraś z kolei konferencja, która trzecia konferencja, która jest poświęcona tej tematyce. Naszym takim głównym zadaniem i celem, który nam tutaj przyświeca, jest podniesienie, w tej chwili podniesienie świadomości osób, które w tej konferencji będą brały udział. A są to przede wszystkim właśnie osoby, które pracują z dziećmi. To są właśnie pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele. To są pracownicy socjalni, asystenci rodzin, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych.
Lekarzy pani tam...
Również ja jestem po rozmowach z pielęgniarką z oddziału pediatrii. Mają się zjawić u nas na konferencji również pielęgniarki oraz rezydenci. Zaproszenie oczywiście zostało wystosowane. Będą też przedstawiciele rodzin adopcyjnych i zastępczych, dlatego że niejednokrotnie te dzieciaki nie są zdiagnozowane. Rozpoczyna się proces adopcyjny, czy powiedzmy takie dzieciaki trafiają do rodziny zastępczej i okazuje się, że w trakcie powiedzmy pobytu w tych rodzinach pojawiają się zaburzenia, których nikt nie jest w stanie w jakiś sposób zrozumieć. To są jakieś wybuchy agresji, to jest brak koncentracji, to są zamykanie się w sobie. To bardzo często mogą być skutki właśnie picia alkoholu przez kobiety w ciąży.
A nowi rodzice nie znają zachowania biologicznych rodziców i nie wiedzą, jakiego rodzaju
dokładnie tak,
te
dokładnie
zachowania
tak,
miały miejsce.
Tak jest.
I to jest problem.
To jest bardzo duży problem.
Jeszcze raz może zaprosimy jeszcze do państwa te osoby, które chciałyby rzeczywiście zasiągnąć jakichś pytań, porady. Gdzie mogą się zgłosić?
Zawsze jesteśmy obecni od godziny 7:30 do godziny 16:00, a czasami dłużej w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ulicy Dworcowej 31/6.
Także serdecznie zapraszam. Przypomnę, że dzisiaj gościem audycji była pani Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Życzę miłego, sympatycznego popołudnia. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?